Przeżyliśmy Eucharystię, tą pierwszą naszą rekolekcyjną. Dlatego chcemy teraz dalej słuchać się to Słowo Boże, które nam głosi ksiądz profesor, ksiądz Paweł Bortkiewicz. Chcemy, aby Maryja nas prowadziła po drogach naszego życia, dlatego niech ona będzie dalej naszą przewodniczką. Niech ona szczerze i wyprasza nam światło Ducha Świętego. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała. Od Bartyków po gór szczyty, daj nasz płaszcz okryty. Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza Częstochowska, Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza Częstochowska, w Częstochowie tron Twój zniosła, wielka można i wyniosła. Lecz najczuwsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi. Matko Boska, Królowo Polska, Pani nasza Częstochowska, Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza Częstochowska. Zapraszam Cię do profesora.
Drodzy Chrystusie, próbujemy dokonać tej konfrontacji między tym, co jest miłością najczystszą, miłością odzwierciedlającą tajemnicę Boga, taką miłością, jaka ukazuje nam Maryja, Matka Pięknej Miłości, i tym, co jest dewastacją miłości dzisiaj w tej kulturze czy antykulturze współczesnej. Pozwolę sobie raz jeszcze wrócić do przywoływanych na początku poprzedniego spotkania słów Karola Wojtyły z jego medytacji przed sklepem jubilera. To właśnie zmusza mnie do myślenia o ludzkiej miłości. Nie ma sprawy, która bardziej niż ona leżałaby na powierzchni ludzkiego życia. I nie ma też sprawy, która bardziej od niej byłaby nieznana i tajemnicza. Rozbieżność między tym, co leży na powierzchni, a tym, co jest tajemnicą miłości, stanowi właśnie źródło dramatu. Jest to jeden z największych dramatów ludzkiej egzystencji. Powierzchnia miłości ma swój prąd, prąd szybki, migotliwy, łatwozmienny. Kalejdoskop fal i sytuacji tak pełnych uroku. Prąd ten jest czasami zawrotny tak, że porywa ludzi, porywa kobiety i mężczyzn. Porwani myślą, że wchłonęli całą tajemnicę miłości, a tymczasem nawet jej jeszcze nie dotknęli. Są przez chwilę szczęśliwi, bo mniemają, że dotarli do granic egzystencji i wydarli wszystkie jej tajniki. Także nie pozostało już nic. Tak właśnie, po drugiej stronie tego uniesienia nie pozostaje nic. Poza nim jest tylko nic. A nie może pozostać nic. Słuchajcie, nie może. Człowiek jest jakimś kontinuum, jakąś całością i ciągłością, więc nie może pozostać nic. Zatrzymaliśmy się przy konkretnej sytuacji życiowej, jakiej doświadczyli młodzi małżonkowie, Maryja i Józef, sytuacji kryzysu. On dowiaduje się, że poślubiona przez niego kobieta jest w stanie błogosławionym. Dla niego ten stan nie musi oznaczać błogosławieństwa. Oznacza wyzwanie. Wyzwanie, które jest zrodzone z podejrzenia niewierności, z podejrzenia jakiejś tajemnicy. Albo niewierność, albo tajemnica, której nie potrafi ogarnąć. Jeśli niewierność, należałoby postąpić zgodnie z prawem i kulturą. Osądzić, ukamienować. Jeśli tajemnica, to czy nie lepiej się wycofać w bezradności? Zamierzał oddalić ją potajemnie, był bowiem człowiekiem sprawiedliwym. I wtedy wkracza Bóg ze swoją interwencją. Nie bój się, Józefie, przyjąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Wydawało się, że nie ma innej możliwości. Drodzy Chrystusie, jak często dzisiaj nam się wydaje, że znaleźliśmy się pod przemożną presją kultury, że takie są teraz czasy, że ten wir nowoczesności, postępu, cywilizacji przemaszerowuje przez nas jak dławiący but historii i trzeba temu wszystkiemu ulec. Czy trzeba, czy warto? Kilka miesięcy już temu ukazał się w sposób dość specyficzny list papieża Benedykta XVI, papieża emeryta. List o przyczynach kryzysu w Kościele. Papież przygotował go, jak dowiedzieliśmy się, na synod biskupów poświęcony młodzieży. Z jakichś przyczyn ten list nie dotarł do biskupów, więc papież zdecydował się na opublikowanie go w prasie. Ukazał się w prasie niemieckiej, ukazał się też w prasie amerykańskiej. Papież Benedykt zastanawia się tam nad przyczynami kryzysu, który dotyka nasz Kościół, bo przecież nieustannie doświadczamy w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, ostatnich kilku latach, doświadczamy jakiegoś kryzysu, jakiegoś pęknięcia w sferze realizowania ludzkiej miłości. Słyszymy o grzechach i skandalach homoseksualizmu, pedofilii, nadużyć seksualnych. Niezależnie od tego, ile z tych informacji jest prawdziwych, ile nie, każdy z tych grzechów, każdy z tych skandali jest przecież zranieniem Kościoła, zranieniem mistycznego ciała Chrystusa, niezwykle dramatycznym zranieniem. I papież Benedykt próbuje podjąć diagnozę przyczynów tego kryzysu i sięga do szerszego kontekstu społecznego, właśnie do kontekstu kulturowego, tego, co stanowiło tak zwaną rewolucję kulturową, rewolucję obyczajową, która rozegrała się 51 lat temu na zachodzie Europy. I pisze dosłownie tak. Sprawa zaczyna się wraz z zalecanym i wspieranym przez państwo wprowadzaniem dzieci i młodzieży w naturę seksualności. W Niemczech ówczesna minister zdrowia pani Kate Strobel zleciła realizację filmu, w którym wszystko to, co poprzednio nie było dopuszczane do publicznego pokazu, łącznie ze stosunkiem seksualnym, było teraz pokazane dla celów edukacyjnych. Wśród wolności, do których w swej walce dążyła rewolucja roku 68, była ta powszechna wolność seksualna, taka, która już nie uznawała żadnych norm. Część fizjonomii rewolucji roku 68 było to, że pedofilia została wówczas także zdiagnozowana jako dopuszczalna i właściwa. Może się wydawać zupełnie dziwne to, że w kontekście wcześniejszych rozważań o sytuacji małżeństwa Maryi i Józefa sięgam teraz do roku 68. Oczywiście nie ma tu żadnego porównania, poza tym jednym elementem, mianowicie i wtedy i dziś wydawało się, że zmieniająca się kultura może, musi stanowić czynnik decydujący w podejmowaniu ludzkich działań. Maryja i Józef uniknęli tej pułapki presji kultury. My natomiast dzisiaj niestety bardzo często ulegamy tej presji. Warto może spojrzeć zatem na rok 68, tym bardziej, że w naszych polskich realiach ten rok kojarzy się wyłącznie z wydarzeniami marcowymi w Warszawie, kojarzy się z buntem studentów warszawskich, kojarzy się z wydarzeniami antysemickimi czy prosemickimi, obojętnie jak to nazwać. W każdym razie kojarzy się z czymś, co nie stanowiło dominujących zjawisk na Zachodzie. Rok temu obchodziliśmy w Polsce dość uroczyście wydarzenia roku 68, ale właśnie w tym kontekście politycznym, w tym kontekście wewnątrzpolskim. Natomiast zupełnie zmarginalizowana była refleksja nad tą rewolucją, która wchłonęła nas. Ośmielę się powiedzieć, wchłonęła nas w sposób bardzo dramatyczny. Jej skutków doświadczamy do dziś. Można wskazać, że początek tych zmian to są lata 60. XX wieku. Takim przełomem był właściwie rok jeszcze wcześniejszy, 55. To wtedy wyprodukowano tak zwaną pigułkę antykoncepcyjną, a w roku 60. wprowadzono ją do publicznego obrotu. Dlaczego to było ważne wydarzenie? Dlatego, że dokonało się wówczas rozerwanie związku między życiem seksualnym a prokreacją. To, co było od początku, od stworzenia, co było właśnie wpisane w naturę, w istotę małżeństwa, otwarcie na prokreację, co było czasem oczywiście od XVIII wieku poczynając negowane, kwestionowane, podważane, to właśnie w XVIII wieku zaczęły się pierwsze ruchy antykoncepcyjne, ale one nie miały żadnego skutecznego narzędzia. I oto nagle w roku 55, a praktycznie w 60, w rękach człowieka pojawia się drobne narzędzie, zupełnie niewielkie, ale skutecznie i w sposób bardzo łatwy, umożliwiające rozerwanie tej prokreacji od aktu małżeńskiego. To stało się priorytetem ruchu feministycznego i ruchu tak zwanego wolnego seksu. W Europie, w Stanach Zjednoczonych, w krajach azjatyckich, afrykańskich działała wtedy niejaka Margaret Sanger, która była taką w cudzysłowie apostołką ruchu antykoncepcyjnego. Jeździła po całym świecie. To ona wprowadziła to pojęcie kontrola urodzin. Bardzo wydawałoby się niewinne, techniczne określenie. Ale kontrola urodzin oznaczała przejęcie władzy nad urodzinami, nad prokreacją przez człowieka i to władzy w sensie ograniczania tych urodzin. Lata 60. to także ponowny wybuch fobii neomaltuzjańskiej. Fobii, która mówiła, że światu grozi zagłada z powodu przeludnienia. Tak się czasem zastanawiam nad kilkoma takimi absurdami w dziejach świata, które się wydarzyły na przestrzeni ostatnich kilku wieków, niektóre na przestrzeni kilkudziesięciu lat. No jednym z takich niewątpliwych absurdów jest maltuzjanizm. Thomas Malthus w 1798 roku po pobycie w Ameryce Północnej opublikował taki esej o teorii ludności i dowodził w nim na podstawie obserwacji plemion indiańskich, że ludność świata, cała ludność świata przyrasta w postępie geometrycznym, a więc mnoży się co 25 lat. Czasem zadaję sobie taką małą łamigłówkę arytmetyczną i mówię sobie tak, że jeżeli przyjąć, że w czasach Malthusa powiedzmy było dla uproszczenia powiedzmy 750 milionów ludzi, no to w roku 1825 powinno być 1,5 miliarda, w roku 1850 3 miliardy, w 1875 6 miliardów, w 1900 12 miliardów, w 1925 24 miliardy, później 48, w 1975 96 miliardów, teraz byśmy mieli 192 miliardy i wchodzilibyśmy w erę 384 miliardów. No nie trudno, nie trzeba być demografem, nie trzeba być specjalistą od polityki ludnościowej, żeby dostrzec, że te liczby troszeczkę są, delikatnie mówiąc, przesadzone. 384 miliardy, ku którym powinniśmy zmierzać za 5-6 lat, no jednak są liczbą dość przesadzoną, a więc wydawałoby się, że ta teoria, która mówiła, że ludność przyrasta w tempie geometrycznym, a środki żywnościowe zaledwie w postępie arytmetycznym, są więc spowolnione, że to jest teoria troszeczkę, delikatnie mówiąc, mijająca się z rzeczywistością. Ale ta książka i teoria Malthusa stały się jedną z największych infekcji, które odżyły właśnie w wieku XX i sprawiły, że zaczęto straszyć nas bombą demograficzną, zaczęto straszyć nas koniecznością związaną z kontrolą urodzin, koniecznością po prostu wyniszczania przyrostu na ziemi. Zauważmy, drodzy Chrystusie, że ten element dzisiaj jest niezwykle aktualny. Konferencja demograficzna w Kairze, rok bodajże 94. Ubolewanie, larum, ludność świata, no co prawda nie osiąga tych 300 miliardów, ale przekracza 7 miliardów, no więc czy zbliżała się wtedy do 7 miliardów może. No więc jest popłoch, jest panika. Co zrobić? No regulujmy to za pomocą aborcji, antykoncepcji, sterylizacji. Miliardy idą na ten cel. Rok 99, konferencja w Pekinie. Trzeba wypromować prawa kobiety. Co jest pierwszym podstawowym prawem kobiety? No prawo do aborcji, antykoncepcji, sterylizacji. To są prawa wolnościowe. Z jednej strony promujemy prawa kobiety, ale z drugiej strony jednocześnie też osiągamy drugi dobry skutek. Ograniczamy przyrost naturalny. Rok 2009, konferencja ONZ-owska w Kopenhadze. Wielki larum na temat klimatu. Grozi nam globalne ocieplenie. A kto jest sprawcą? No wiadomo, że jedynym ssakiem, który wydziela dwutlenek węgla, jest człowiek. Wszystkie inne ssaki działają na zasadzie, nie wiem, płuc odchawek albo fotosyntezy. W każdym bądź razie trzeba ratować naszą matkę Ziemię. W jaki sposób? Za pomocą aborcji, antykoncepcji, sterylizacji. Jeżeli pojawi się jeszcze jakiś kolejny szczyt dotyczący, nie wiem, powiedzmy kryzysu ekonomicznego, czy powiedzmy zagrożenia w cyberprzestrzeni, to okaże się, że to zagrożenie no, związane jest z nadmierną eksploatacją, czy nadmierną twórczością w cyberprzestrzeni, oczywiście przez człowieka. Trzeba by więc było tutaj w jakiś sposób ograniczyć ten przyrost. Wspominam o tym wszystkim dlatego, że z jednej strony te fobie już w latach 60. istniały, ale wtedy do lat 60. nie było skutecznego narzędzia, żeby to wprawić w ruch. Pojawiła się pigułka antykoncepcyjna. Pigułka antykoncepcyjna miała jeszcze jeden ciekawy, dramatycznie ciekawy skutek. Mianowicie w 65. roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił obowiązujący powszechnie zakaz sprzedaży środków zapobiegania ciąży. Orzekł, że jest sprzeczny z konstytucją. To była pewna prawna zmiana, która otworzyła możliwość szerszych zmian w społecznym podejściu do seksualności. Ale otworzyła też jakąś równie pochyłą w perspektywie mentalności przeciwnej życiu, przeciwnej poczęciu. Coś zostało przerwane, pęknięta została tama. Zaczęła sączyć się woda, która przybierała coraz szerszą postać. I rzeczywiście, trzeba było zaledwie 8 lat. 65. rok to jest zniesienie zakazu sprzedaży środków antykoncepcyjnych. Rok 73. słynna sprawa Roe versus Wade. Bardzo dramatyczna sprawa. Powódka, która wystąpiła o uchylenie zakazu aborcji, o dopuszczenie, o legalizację aborcji, wycofała się z tego powództwa. Stała się później jedną z gorliwych aktywistek ruchu pro-life. Ale niemniej jednak to powództwo zostało przejęte, podjęte. I Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w 73 roku uchwalił, że przepisy zakazujące aborcji naruszają konstytucyjne prawo do prywatności. Czym jest prawo do prywatności? Z tym chyba wszyscy prawnicy, nawet w imię hasła prawnicy wszystkich krajów, łączcie się, przy całej finezyjności chyba będą mieli trudności, zwłaszcza dzisiaj z określeniem niezbywalnego, konstytucyjnego prawa do prywatności. A jednak to właśnie w imię tego prawa do prywatności zostaje uchwalona aborcja. Coś się zadziało, coś pękło w naszym świecie, świecie ludzkim, świecie otwartym na życie. I równolegle w tych latach 60. zostały uruchomione ogromne programy kontroli urodzin, finansowanych przez różne instytucje. Te programy kontroli urodzin oznaczały w gruncie rzeczy w istocie sterylizację kobiet, oznaczały właśnie działania antykoncepcyjne promujące aborcję. To znowu taki ciemny, mroczny, nieujawniany temat naszej współczesności. Pozwolę sobie tutaj na taką krótką dygresję, krótką historię. Gdzieś w roku może 2008 albo 2007, dokładnie nie pamiętam, w Szamotułach w Wielkopolsce w szpitalu pewna kobieta, pani Wioletta, rodziła swoje 8. dziecko. Była w drugim związku, notabene konkubinackim. W pierwszym miała 4 dzieci, w drugim także 4. 4. 8. w sumie rodziła. Tuż po porodzie jakieś władze administracyjne orzekły, że ta rodzina jest dysfunkcyjna, że w domu panuje straszny bałagan. Nawiasem mówiąc, to jest taki argument, który mnie przekonuje, dlaczego Pan Bóg wybrał mnie do stanu bezżenności, bo gdyby jakikolwiek organ administracyjny wkroczył w przestrzeń mojego życia, to natychmiast pozbawiłby mnie praw do ojcostwa, pozbawiłby praw do wszystkiego. Tę kobietę rzeczywiście pozbawiono praw do posiadania dziecka. Zabrano małą różę rodzicom, oddano ją natychmiast do adopcji. Ale to był dopiero początek dramatu, dlatego że zdecydowano się, że taka kobieta, która rodzi 8. dziecko, ona musi być kobietą o ograniczonym potencjale umysłowym, musi być osobą nieodpowiedzialną. Rzeczywiście ta kobieta jest, można powiedzieć, w jakimś stopniu może opóźniona intelektualnie, może nie ma najwyższego IQ, ale zdecydowano, że trzeba tę kobietę wysterylizować. I ją wysterylizowano decyzją władz szpitalnych. Później, po bardzo krótkim czasie, kiedy rozpoczęły się różne kampanie, różne akcje, tej kobiecie i tym rodzicom zwrócono dziecko. To było jeszcze możliwe do zrobienia. Rodzice zawarli ślub. Okazało się zresztą, że w tym dysfunkcyjnym, zabałaganionym domu troje pozostałych dzieci wypełnia na przykład obowiązek szkolny z takim jednym szczegółem, że wszystkie mają świadectwa z czerwonym paskiem, uczą się wzorowo, wzajemnie sobie pomagają. Rodzina może w stanie biedy i jakiegoś chaosu, ale funkcjonuje w tym chaosie bardzo, bardzo dobrze, bardzo prawidłowo. To się dało przywrócić, ale oczywiście przywrócić stanu płodności tej kobiecie już się nie dało. Zainteresowałem się wtedy tym incydentem w kilku, że tak powiem, płaszczyznach, szumnie mówiąc, ale analizując tę sprawę, zacząłem przyglądać się, czy gdzieś w świecie, oprócz przymusowych sterylizacji w Chinach, czy do niedawna przymusowych w Indiach, czy są jeszcze jakieś przypadki sterylizacji. Nie podejmując tutaj długiej refleksji na ten temat, doszedłem do takiej dość ciekawej historii. Lata 90. XX wieku. W państwie Peru rządzi premier Alberto Fujimori. Zwraca się do Banku Światowego z propozycją, z prośbą o dofinansowanie rządu peruwiańskiego. Bank Światowy się zgadza. Jeszcze ustala warunki z ONZ-em i WHO. Zgadzają się, dofinansują rząd premiera Fujimori pod warunkiem, że ten przeprowadzi stosowną politykę ludnościową. To są takie piękne nazwy dzisiaj, polityka ludnościowa. W efekcie tej polityki ludnościowej za ileś tam miliardów czy milionów dolarów, nieistotne w sumie, wysterylizowano w Peru 240 tysięcy kobiet indiańskich. Lata 90. XX wieku. Nie spotkałem się nawet ze słowem, z monosylabą protestu ze strony jakiejkolwiek organizacji feministycznej czy kobiecej, ze strony Amnesty International. To właśnie wtedy, w latach 60., zaczęto mówiąc trochę nieładnie po polsku, uprawiać ten deal. Dajemy pieniądze w ramach polityki ludnościowej. To przybrało skalę po prostu gigantyczną. A więc przełomy w obszarze prawa, w tym praw człowieka, przełomy w obszarze polityki, farmakologii, pozostały we wzajemnym sprzężeniu i zderzyły się z pewnym przełomem społeczno-kulturowym. Wybuchły strajki studenckie, wcześniej, może najwcześniej w Stanach Zjednoczonych, na różnym podłożu, między innymi też pacyfistycznym, protestu przeciwko wojnie w Wietnamie. Wybuchły w Niemczech, ale może najbardziej znane i najbardziej ciekawe były te, które wybuchły we Francji. Swoją kulminację przybrały w maju roku 68, trwały właściwie od maja do lipca 68 roku, potem wygasły, ale genezę miały kilka miesięcy wcześniej. Była to geneza dość ciekawa. Mianowicie w styczniu na Uniwersytecie w Nanterre gościł minister nauki i szkolnictwa wyższego Francji. Podszedł do niego pewien student, którego nazwisko zostało zapisane i jest znane, i wyraził swój protest przeciwko dyskryminacji, która dotyczy ich studentów, a dyskryminacja miała się wyrażać w tym, że byli pozbawieni akademików koedukacyjnych. Minister nie wyraził na to zgody i wtedy rozpoczęły się strajki, które trwały kilka miesięcy. Kiedy zamknięto Uniwersytet w Nanterre, te strajki przeniosły się do Paryża, wybuchły na Sorbonie. Ten student, jak wspomniałem, to znane nazwisko, miał taki pseudonim Czerwony Dany, ale znany jest pod pełnym nazwiskiem jako Daniel Cohn-Bendit. Do niedawna europarlamentarzysta w Brukseli, członek frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim. Czerwony Dany, ale członek frakcji Zielonych czy partii Zielonych. To nie są przypadkowe zbieżności tych kolorów. Jedno i drugie oznacza w gruncie rzeczy jakieś lewackie nastawienie do świata. Daniel Cohn-Bendit to europarlamentarzysta, który jeszcze niedawno chełpił się publicznie swoimi kontaktami seksualnymi z 12-letnią dziewczynką, opisując je bardzo szczegółowo. I to jest zarazem jeden z tych europarlamentarzystów, który w ostatnich latach atakował bardzo intensywnie Polskę za przemiany u nas się dokonujące. Maj 68 rok, strajk wybucha w Paryżu, wybucha bardzo intensywnie. Oczywiście obiektem nienawiści wyrażanej poprzez marsze, okupację budynków uniwersyteckich, barykady, uliczne strajki, starcia. Obiektem nienawiści jest policja, rządzący goliści, kapitalizm, imperializm, ale przede wszystkim tradycyjne normy społeczne, tradycyjne więzi społeczne. To, co zostaje radykalnie odrzucone, to rodzina i Kościół. To rodzina i Kościół. Zresztą znowu taki drobny przypis do tych uwag. Wspomniałem o tym, że obiektem nienawiści są rządzący goliści. To właśnie wtedy, w 68 roku, powstaje taki bardzo specyficzny, nie znajduję tutaj właściwie słowa, ani na zamiennika na słowo specyficzne, ani nie bardzo przystające do rzeczywistości, jest pojęcie tygodnik. Tygodnik Karolciu, czyli Charlie Hebdo. To właśnie produkt tamtej epoki, tamtej kultury, roku 68. To zmasowany atak na wartości konserwatywne. Właśnie dlatego tygodnik Karolciu w odniesieniu do Charlesa de Gaulle'a. I to jest zarazem bezpardonowy atak na wartości katolickie. Później, w ostatnich latach, jak wiemy, zaatakowano także wartości islamu, szydząc z proroka Mahometa, co spotkało się z radykalnym odzewem islamistów. Rzecz może przypadkowa, może nie związana z nazwiskami właścicieli tego tygodnika, ale jedyną religią monoteistyczną, która nie była zaatakowana w tym tygodniku, w żadnym etapie jego rozwoju, był judaizm. Kontrdziałania zostały podjęte dopiero 30 maja. Charles de Gaulle przemówił wtedy przez radio, na ulicę wyszły marsze poparcia dla rządu. Prezydent Francji ogłosił rozwiązanie parlamentu, wyznaczył nowe wybory na 23 czerwca. Można powiedzieć, że Francja wróciła w lipcu na stare tory. Niemniej jednak wielu uważało i uważa, że ostatecznym zwycięzcą stał się duch maja 1968 roku. Wielu komentatorów rok temu, kiedy we Francji bilansowano te wydarzenia 50-lecia, wskazywało na to, że rewolta przyniosła trwałe zmiany społeczne, bo zaatakowała wszelkie autorytety, tradycyjne struktury, uczelnie, rodzinę, małżeństwa, kościół. To wtedy narodziła się też walka z dyskryminacją, już nie klasową, bo ta przecież była nie do obrony, ale pojawiła się walka z dyskryminacją rasową, dyskryminacją płci, preferencji seksualnych. Padały hasła wyzwolenia kultury, rewolucji hedonistycznej. Dwa takie naczelne hasła, które pojawiały się na murach Sorbony i które nie mogą przejść zupełnie bez echa, to dwa bardzo proste hasła. Zabrania się zabraniać. Tak brzmiało pierwsze z nich. Takie proste, uwodzicielskie, trochę jakby wybrzmiewało nam swojsko, jakby echem, czy jakby echo z tego hasła to nasze rób ta, co chce ta rodzinę. Zabrania się zabraniać. Można powiedzieć, no takie żartobliwe hasło, stosunkowo niewinne. Ksiądz arcybiskup Jędraszewski, który jako jeden z nielicznych w ubiegłym roku komentował tę rewolucję sprzed 50 lat, zwrócił uwagę, że w tym haśle nie ma nic niewinnego. Zabrania się zabraniać to w gruncie rzeczy odrzucenie dekalogu, bo przecież dekalog oparty jest w zasadniczej swojej części właśnie na zakazach. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego swego. Zabrania się zabraniać to jest odrzucenie tradycji dekalogu, to jest odrzucenie prawa naturalnego. To było hasło, które dewastowało całkowicie naszą cywilizację. I drugie hasło, nie mniej ciekawe. Nie ma już nauczyciela ani Boga. Ty sam jesteś Bogiem. No właśnie, nie ma już nauczyciela ani Boga, ty sam jesteś Bogiem. Rozpoczęła się dewastacja wszelkich autorytetów. I to jest też proces niezwykle ciekawy z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia, bo przecież maj 68 to jest rewolucja obyczajowa, rewolucja seksualna. 25 lipca 68 roku pojawia się encyklika Humanae Vitae. Oczywiście ona nie była pisana pod kątem tych strajków, ona była przygotowywana już wcześniej, ale proponowała przywrócenie tradycyjnej, bożej, naturalnej wizji małżeństwa, naturalnej wizji seksualności, otwartej na prokreację, otwartej na dar życia. Jak wiemy, nie ma chyba dokumentu Kościoła, który by się spotkał z takim odrzuceniem, także wewnątrz samego Kościoła. Paweł VI przez 10 lat nie napisał już żadnej encykliki. Tak bardzo był zmiażdżony tą falą krytyki, która go dotknęła. Pisał listy, adhortacje, publikował je, ale nie opublikował już żadnej encykliki. Tak bardzo był zmiażdżony tym faktem. Ale właśnie ta krytyka jakby być może była też pokłosiem, echem tamtych słów wybrzmiewających kilka miesięcy wcześniej. Nie ma już nauczyciela ani Boga. Ty sam jesteś Bogiem. Kościół, który przecież jest uczestnikiem życia kulturalnego, życia kulturowego, publicznego. Nie ma zamkniętych uszu. Nie jest niepodatny na pewną osmozę tych prądów, które do niego przeciekają. I to jest rzeczywistość, która dotknęła nasz Kościół. Jedna i druga. Odrzucenie prawa naturalnego, zakwestionowanie tego prawa. Zabrania się zabraniać. Nie ma już nauczyciela ani Boga. Ty sam jesteś Bogiem. Rewolucja roku 68 to rewolucja, która wyrażała pragnienie całkowitej emancypacji. No właśnie, zabrania się zabraniać. Kwestionowanie tej emancypacji to była jedyna rzecz, której robić nie wolno. Wszystko inne było dozwolone. Poza tym wyjątkiem wolność miała być zupełna. Każdy powinien móc robić właśnie to, co chce. Do czego to doprowadziło? Do tego, że człowiek nie musiał myśleć o tym, co powinien. Wcześniej mieliśmy pewien kodeks moralny, mieliśmy pewną tablicę przykazań, którą czytaliśmy, z którą czasem może polemizowaliśmy, ale która stanowiła wyznacznik naszego życia. Teraz okazało się, że rzeczywistych powinności nie ma. Nie ma jednoznacznie określonego dobra i zła. Nie ma nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa. Dobro i oparta na nim moralność, prawda, sens, całość czy też jedność bytu to były jedynie swoiste środki zaradcze, które kiedyś w minionej epoce obowiązywały, teraz nie są już dłużej potrzebne. Sądzono, że w ten sposób człowiek zostanie wyzwolony z niepewności o jutro, że zostanie wyzwolony z lęku. To, co się dokonało, to była rewolucja, która miała podważyć i podważyła fundamenty naszej cywilizacji. Jeden z komunistów niemieckich w Niemczech toczyła się inną nieco ścieżką, ale bardzo podobna rewolucja, bardzo mocno wspierana przez neolewicę, przez neomarksizm. Jeden z takich przywódców niemieckich, Willy Münzenberg, powiedział w pewnym momencie takie proste zdanie: uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział. Uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział. I oni zrobili wszystko, żeby to zrobić. To właśnie z kręgu tej elity neomarksistowskiej wywodzili się pedagodzy, którzy zaproponowali najpierw w Niemczech standardy edukacji seksualnej, które dzisiaj są powszechnie obowiązującymi standardami uznanymi przez WHO, o które toczy się od kilku lat potężny spór w Polsce. Drodzy Chrystusie, przypominam te wszystkie zdarzenia, może trochę jakby wbrew konwencji, takiej konferencji duchowościowej, ale chcę zwrócić uwagę na ten kontekst, kontekst zdarzeń, który stanowił dewastację zarówno miłości, wolności, jak i godności człowieka. Taka była presja kultury. Taka była presja kultury, która później została bardzo szybko przejęta przez politykę, bo jak to napisał Michael Jones w swojej monumentalnej książce Libido Dominandi, można za pomocą popędu panować nad światem, można panować nad społeczeństwami. I to wszystko zaczęło tworzyć pewną sieć oplatającą naszą rzeczywistość. Efektem tej sieci są te zmagania, w których dzisiaj jesteśmy, które dotykają naszych małżeństw, naszych rodzin, które dotykają wychowania dzieci w szkole, które dotykają spraw politycznych, dotykają też walki o wolność słowa. Jesteśmy świadkami w dniu wczorajszym tego bardzo specyficznego zdarzenia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, kiedy wykładowca, który przedstawiał wykład z punktu widzenia biologii, dowodzący, że relacja między kobietą i mężczyzną jest jedynym naturalnym związkiem zapewniającym prokreację i przyrost naturalny, że według Instytutu Kocha 60% osób homoseksualnych w Niemczech, zgodnie z tymi danymi Instytutu Niezależnego, Nieuwikłanego, to nie jest żadna agenda watykańska, 60% homoseksualistów cierpi na chorobę AIDS. Zostało to wszystko orzeczone przez rektora uczelni jako poglądy homofobiczne i rozwiązano z tym człowiekiem umowę o pracę. Został po prostu wyrzucony z pracy. To wszystko w jakimś sensie jest echem tej rzeczywistości roku 68. I raz jeszcze się, chcąc usprawiedliwić, dlaczego o tym mówię, wracam do początku tej refleksji. Z jednej strony to przypomina w sposób niezwykle czytelny ten opis tego uniesienia, tego szału uczuć, tego szału namiętności będącego na powierzchni ludzkiego życia, po którym nie zostaje nic. Człowiek zostaje dosłownie unicestwiony. Genialnie opisał to Karol Wojtyła w swojej medytacji przed sklepem jubilera. Ale z drugiej strony ta cała sytuacja przypomina nam presję kultury, presję niezwykle silną, ale wobec innej presji, ale nie mniej silnej, stawała też święta rodzina, stawała Maryja i Józef. nie mieli żadnego wsparcia instytucjonalnego, nie mieli wsparcia żadnych środków pomocowych. Jedynym wsparciem była wiara w Boga, było głębokie zawierzenie. Ona milcząca, zasłuchana w Słowo Boże, niewolnica pańska, całkowicie zawierzająca Bogu swoje życie. I on, który mimo swoich poszukiwań, mimo namysłów, mimo dywagacji, które w nim trwały, potrafił ostatecznie otworzyć się na Boga, na to boskie: Józefie, synu Dawida, nie bój się, nie bój się. I niech to słowo nie bój się, niech to słowo nie lękajcie się, nie lękajmy się, będzie słowem zamykającym tę refleksję i zarazem prowadzącym nas do tej, która jest także matką naszej wolności, która jest naszą odwagą i naszą siłą, która jest królową organizującą ład naszego życia. To właśnie przed jej obliczem będziemy mogli wypowiedzieć naszą wiarę, naszą miłość, naszą nadzieję.
Dlatego niech te refleksje pomogą nam jeszcze głębiej wejść w tą modlitwę apelu Jasnogórskiego, na którą udamy się. A jutro spotykamy się tutaj o godzinie 8:30 na modlitwie juczni, modlitwie Kościoła. Później pani Maria Emanuel Ziemian powie nam o zawieszeniu niepokalanemu sercu Maryi. A o 9:30 ksiądz profesor będzie miał kolejną konferencję. Ja chcę za wszystkim życzyć spokojnej nocy, abyście mogli odpocząć, żebyśmy mogli jutro jeszcze głębiej przeżywać ten czas duchowego, takiej refleksji mocnej, głębokiej, bo widzimy, jak to się zmaga o budowanie naszej tożsamości i godności człowieka dziś. A to jest kontekst pewnych wydarzeń już w historii. Dlatego też, gdyby ktoś chciał, o 6:00 jest odsłonięcie cudownego obrazu. 6:15 już są ojcowie w konfesjonale w kaplicy Sakramentu Pojednania. Gdyby ktoś też pragnął, zapraszam. Także zapraszam na apel. Do kaplicy tam w prezbiterium, to tylko jeśli się uda nam wejść tylko w płaszczach, to będzie bardzo dobre, bo jak widzę, to już ileś osób dojeżdża, różnych grup, które także przyjeżdżają. A myślę, że w każde miejsce u Matki Bożej zawsze pierwsze. Dlatego też przeżyjmy w tym pięknym nastroju ten duchowy czas apelu. I dobrej nocy, spokojnej. Do zobaczenia jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj możemy zostawić te rzeczy, bo kaplica będzie zamknięta jutro. Tylko te swoje pomocy, materiały, to można zostawić. Tutaj nikt nie wejdzie.